Rozdział 5. Urodziny. Następnego ranka, kiedy Almanzo jadł owsiankę, ojciec oznajmił, że dziś są jego najmłodszego w domu urodziny. Chłopiec zupełnie zapomniał, że dzisiaj, w ten mroźny, zimowy poranek, skończył 9 lat. Coś tam czeka na ciebie w drewutni, dodał jeszcze ojciec. Almanzo chciał pobiec tam natychmiast. Ale matka kazała mu najpierw skończyć śniadanie, żeby nie zachorował i nie musiał brać lekarstw. Zaczął więc zajadać z takim pośpiechem, że matka znów zwróciła mu uwagę. Nie łykaj takich wielkich kęsów. Tak, matki zawsze patrzą, jak dzieci jedzą. Trudno je doprawdy zadowolić. Wreszcie śniadanie się skończyło i Almanzo mógł pobiec do drewutni. A tam czekało na niego małe jarzmo dla cielaków. Było mocne i lekkie, gdyż ojciec zrobił je z czerwonego cedru. Należało teraz do chłopca i ojciec powiedział. Jesteś już dostatecznie duży, synku, by samemu poskramiać cielaki. Tego dnia Almanzo nie poszedł do szkoły. Wolno mu było nie iść, gdy w domu były ważniejsze rzeczy do zrobienia. Zaniósł jarzmo do cielętnika, a ojciec poszedł razem z nim. Almanzo pomyślał, że jeśli teraz poradzi sobie dobrze z cielakami, to może w przyszłym roku ojciec pozwoli mu pracować przy źrebakach. Star i Bright stały w swoich ciepłych przegrodach. Miały czerwone, gładkie boki o jedwabistym połysku. Dzięki troskliwej opiece chłopca. Kiedy wszedł do przegrody, zbliżyły się do niego i polizały go wilgotnymi, szorstkimi językami. Myślały pewnie, że przyniósł im marchewkę i wcale nie przeczuwały, że przyszedł je przyuczyć, by dały się prowadzić jak dorosłe woły. Ojciec pokazał mu, jak należy starannie dopasować jarzma do ich wrażliwych karków. Almanzo musiał wygładzić odłamkiem szkła krzywiznę drewna, tak aby jarzmo dokładnie pasowało, a drewno było gładkie jak jedwab. Następnie odsunął żerdzie zamykające przegrody i zdumione cielaki wyszły w ślad za nim na oślepiająco jasny, zimny, ośnieżony dziedziniec. Ojciec trzymał jeden koniec pałąka jarzma, a Almanzo przełożył drugi koniec przez kark Brighta, po czym podsunął kabłąk zwierzęciu pod szyję tak, aby końce przeszły przez odpowiednie otwory w pałąku. Przez otworek w wystającej ponad pałąk części kabłąka przesunął drewnianą przetyczkę i jarzmo było założone. Bright kręcił łbem na wszystkie strony, próbując zobaczyć tę dziwną rzecz na swoim karku. Ale Almanzo obchodził się z nim tak łagodnie, że w końcu stanął spokojnie i w nagrodę dostał kawałek marchewki. Star, usłyszawszy chrupanie, podszedł po swoją porcję, a wtedy ojciec ustawił go po właściwej stronie Brighta, pod drugim końcem pałąka. Almanzo zaś podsunął drugi kabłąk pod szyję Stara i umocował przetyczkami. I tak Almanzo został właścicielem małego wołowego jarzma. Teraz ojciec przywiązał powróz do różków Stara i wręczył jego koniec synowi. Almanzo stanął przed cielakami i krzyknął – wio! Star zaczął wyciągać szyję, Almanzo ciągnął powróz i wreszcie Star stąpnął do przodu. Bright zachrapał i cofnął się. Wtedy jarzmo okręciło się wokół głowy Stara i zatrzymało go i oba cielaki były bardzo tym wszystkim zdziwione i stanęły. Ojciec pomógł chłopcu pchnąć je do przodu. Cielaki znów stanęły bok przy boku, a ojciec rzekł – no dobrze, a teraz radź sobie sam, synu. I odszedł do stodoły. I Almanzo pojął w tej chwili, że jest naprawdę dość duży, by samemu wykonać tak poważne zadanie. Stał w śniegu i przyglądał się cielakom, a one niewinnymi oczami patrzyły na niego. Zastanawiał się, jak im wytłumaczyć, co to znaczy wio. Nie było sposobu, żeby im to wyjaśnić słowami, ale przecież musiał im to jakoś powiedzieć. Kiedy mówię wio, to macie ruszyć do przodu. Chwilę pomyślał, po czym zostawił cielaki, poszedł do obory i napchał kieszenie marchwią ze skrzyni z paszą dla krów. Wrócił, stanął przed cielakami w takiej odległości, na jaką pozwalał powróz, który trzymał w lewej ręce, prawą wsadził do kieszeni roboczej kurtki i, krzyknąwszy wio, pokazał cielakom marchewkę. Ruszyły natychmiast do przodu. Prrr! Krzyknął, gdy podeszły do niego po marchewkę. Dał im po kawałku i kiedy zjadły, cofnął się i stojąc twarzą do cielaków, włożył rękę do kieszeni i nakazał znowu – wio! Dziwne, jak szybko zrozumiały, że wio znaczy iść do przodu, a prr – zatrzymać się. Kiedy ojciec ukazał się w drzwiach stodoły i orzekł, że wystarczy, cielaki zachowywały się już jak dorosłe woły. Almanzo miał wielką ochotę dalej je tresować, ale oczywiście nie mógł się sprzeciwić ojcu. Cielaki się zniechęcą i przestaną cię słuchać, jeśli za pierwszym razem zbyt długo będziesz je ćwiczył, pouczył go ojciec. A poza tym porę na obiad. Almanzo nie mógł po prostu wierzyć. Cały ranek przeleciał jak jedna chwilka. Wyciągnął przetyczki, opuścił kabłonki, zdjął pałąki, jarzma z karków cielaków i wprowadził zwierzęta do ciepłej przegrody. Ojciec pokazał mu jeszcze, jak się wyciera jarzmo wiązką czystego siana i wiesza na właściwych kołkach. Jarzmo musi być zawsze czyste i suche, żeby nie poobcierało karków cielakom. Almanzo poszedł jeszcze popatrzeć przez chwilę na źrebaki. Lubił Stara i Brighta, ale cielaki w porównaniu ze smukłymi, pięknymi, zwinnymi źrebakami wydawały się niezgrabne i trochę dziwaczne w zachowaniu. Wpatrywał się, jak chrapy młodziutkich koni drgały przy oddechu, jak strzygły uszami, jak z szelestem gryzły i rzucały grzywami i z gracją stąpały na smukłych nogach o małych kopytkach. Zachwycał się ich oczami pełnymi żywego blasku. Chciałbym ci kiedyś pomóc przy ujarzmianiu źrebaka, odważył się zaproponować Almanzo. To jest robota dla dorosłego mężczyzny, synu, odparł ojciec. Jeden mały błąd i piękny źrebak będzie do niczego. Almanzo zamilkł. Spuściwszy głowę, poszedł za ojcem do domu. Czuł się dziwnie, siedząc przy stole tylko z rodzicami. Jedli w kuchni, ponieważ byli sami, tylko we troje. Kuchnię rozjaśniał blask śniegu na dworze. Podłoga i stoły były wyszorowane piaskiem i ługiem do białości. Cynowe patelnie błyszczały jak srebro. Zawieszone na ścianach miedziane garnki świeciły niczym złoto. Czajnik pomrukiwał, a kwiaty geranium na parapecie okiennym były czerwieńsze niż suknia matki. Almanzo bardzo zgłodniał. Jadł w milczeniu, napełniając pusty żołądek, podczas gdy matka rozmawiała z ojcem. Po obiedzie wstała od stołu i zaczęła zbierać naczynia do miski. Ponakładaj drzewa do skrzyni, Almanzo, powiedziała. Potem zajmiesz się czymś innym. Almanzo otworzył drzwi do komórki na drewno. A tam oczom jego ukazały się nowe saneczki. Nie mógł uwierzyć, że to dla niego. Jego urodzinowym podarkiem było przecież jarzmo dla cielaków. Zapytał więc, czyje to sanki, tato? Czy to dla mnie? Matka się roześmiała, a ojciec mrugnął i zapytał, a czy znasz jakiegoś innego dziewięciolatka, który chciałby je mieć? Były to przepiękne saneczki. Ojciec zrobił je z hikorowego drewna. Długie, wąskie, wyglądały na bardzo szybkie. Płozy hikorowe były wymoczone i tak pięknie wygięte, że saneczki wydawały się gotowe do lotu. Almanzo delikatnie pogłaskał błyszczące, gładkie deseczki. Były tak doskonale wypolerowane, że nie mógł nawet wyczuć śladów drewnianych kołków łączących części saneczek. Między płozami znajdowała się poprzeczka dla podparcia stóp. Już cię tu nie ma, powiedziała matka śmiejąc się. Weź sanki na dwór, tam jest ich miejsce. Mróz trzymał się niezmiernie przy 40 stopniach poniżej zera, ale słońce świeciło i Almanzo całe popołudnie spędził na sankach. Oczywiście nie zjeżdżał w miękki, głęboki śnieg, tylko wybrał się na drogę, gdzie ciężkie sanie przetarły dwie gładkie, twarde kolejny. Na szczycie wzgórza Almanzo położył się na sankach i pojechał. Dróżka była kręta i wąska. Chcąc, nie chcąc, lądował w zaspach. Raz po raz sanki się wywracały, a Almanzo leciał z nimi na łeb, na szyję. Ale wygrzebawszy się ze śniegu, ruszał znów pod górę. Kilka razy pobiegł do domu po jabłka, pączki i ciasteczka. Na parterze było wciąż ciepło, choć nie było tam nikogo. Z piętra dochodził klekot warsztatu tkackiego matki i stukot przerzuconego czółenka. Almanzo otworzył drzwi do drewutni i usłyszał posuwisty, cichy odgłos struga i klapnięcie odwróconego gontu. Wszedł po schodach do warsztatu ojca na poddaszu. Jego zaśnieżone rękawiczki zwisały na sznurku przerzuconym przez szyję. W prawej ręce trzymał pączka, a potem zjadł ciasteczka. Ojciec siedział okrakiem na końcu ławy do strugania tuż przy oknie. Ława była nachylona i tkwiły w niej dwa kołki oporowe. Ojciec miał koło siebie stos nieobrobionych gontów, odłupanych siekierą od krótkich dębowych kloców. Podniósł jeden z gontów, położył przed sobą na ławie i oparłszy o kołki, przeciągnął go oburęcznym strugiem. Jednym ruchem wygładził, drugim przyciął górny koniec i gont był gotów. Ojciec odłożył go na stos wykończonych gontów, a na ławie umieścił kolejną surową deseczkę. Jego ręce poruszały się sprawnie i szybko. Nie zatrzymały się nawet wtedy, gdy spojrzał na chłopca i mrugnął do niego. – Dobrą miałeś zabawę, synu? – zapytał. – Tato, daj mi spróbować – poprosił Almanzo. Ojciec przesunął się nieco na ławie, żeby mu zrobić miejsce przed sobą. Almanzo usiadł przed nim okrakiem i wepchnął sobie resztkę pączka do ust. Potem złapał oburącz uchwyty struga i ostrożnie przeciągnął go po gącie. Nie było to wcale tak łatwe, jak się wydawało. Ojciec położył swoje wielkie dłonie na rękach syna i razem wygładzili deseczkę. Następnie Almanzo odwrócił ją i obrobili drugą stronę. To chłopcu wystarczyło. Zsunął się z ławy i poszedł do matki. Jej ręce aż śmigały, a prawa stopa przyciskała bezustannie pedał tkackiego warsztatu. W tył i w przód przerzucała czółenko, z prawej ręki do lewej i znowu do tyłu między równe nitki osnowy, które szybko się krzyżowały jedna z drugą, chwytając nić ciągnioną przez czółenko. Bum, głucho łomotał pedał, klik, klak, stukało czółenko, bum, pum, biła dźwignia i czółenko szybko leciało do tyłu. Roboczy pokój matki był duży i widny. Od komina biło ciepło. Pod oknem stał nieduży fotel na biegunach, a obok kosz ze skrawkami przygotowanymi do zszycia. W rogu stał nieczynny kołowrotek. Wzdłuż jednej ściany ciągnęły się półki pełne motków czerwonej, brązowej, niebieskiej i żółtej wełny, którą matka ufarbowała ostatniego lata. Ale materiał na tkackim warsztacie był koloru naturalnej owczej wełny. Matka tkała niefarbowaną wełnę ze skręconej razem białej i czarnej nici. – Na co to jest? – zapytał Almanzo. – Nie pokazuje się palcem, Almanzo – powiedziała matka. – To niegrzeczne. Mówiła głośno, przekrzykując hałas warsztatu. – Dla kogo to będzie? – spytał powtórnie, tym razem nie pokazując palcem. – Dla Royala na ubranie do szkoły średniej. Następnej zimy Royal miał chodzić do nowej szkoły w Malon i matka tkała materiał na nowe ubranie dla niego. W domu było przytulnie i ciepło. Almanzo zszedł po schodach na dół, wziął sobie jeszcze dwa pączki ze słoja i zapragnął znów wyjść na dwór, żeby pojeździć na saneczkach. Jednak wkrótce zapadł zmierzch. Musiał odstawić saneczki i pomóc napoić bydło, ponieważ nadeszła pora wieczornych prac gospodarskich. Studnia znajdowała się dość daleko od zabudowań. Pompę osłonięto małą budką, a woda wypływała korytem przez otwór w ściance do dużego koryta na zewnątrz. Były one pokryte lodem, a dźwignia pompy była tak zimna, że kiedy się ją dotknęło gołymi palcami, parzyła jak ogień. Chłopcy namawiali niekiedy kolegów, by liznęli w taki mróz dźwignię pompy. Almanzo dobrze wiedział, czym to groziło. Język przymarzał do żelaza i pozostawało albo zagłodzić się na śmierć, albo szarpnąć do tyłu i zostawić na żelazie kawałek języka.
Almanzo stał w lodowatej budce i pompował z całej siły, podczas gdy ojciec podprowadził konie do koryta na dziedzińcu. Najpierw poił zaprzęgi ze źrebakami przy kobyłach. Potem kolejno po jednym prowadził starsze źrebaki. Nie były one jeszcze ujeżdżone i na mrozie przebierały nogami, stawały dęba i szarpały powróz, który nie puszczając trzymał ojciec. Cały czas Almanzo pompował tak szybko jak tylko mógł. Lodowata woda lała się z pompy, uderzając głucho o dno koryta. Konie zanurzały drżące pyski i piły ją chciwie. Potem za pompę wziął się ojciec. Napełnił główne koryto do pełna, poszedł do obór i wypuścił bydło. Bydła nie trzeba było prowadzić do wody. Spragnione samo szło do koryta i piło, podczas gdy Almanzo pompował. Potem zwierzęta wróciły prędko do ciepłych obór. Każda krowa trafiała do swojej przegrody i kładła łeb między stojaki, nigdy się nie myląc. Ojciec nie umiał wyjaśnić, czy to dlatego, że krowy były rozumniejsze od koni, czy też, mając mniej rozumu, robiły to z przyzwyczajenia. Teraz Almanzo wziął widły i zaczął sprzątać stanowiska. Ojciec zaś odmierzał do skrzyni na paszę porcję owsa i grochu. Royal wrócił właśnie ze szkoły. Jak zwykle razem zakończyli obrządzanie zwierząt. I tak skończyły się urodziny. Pomyślał, że nazajutrz będzie musiał iść do szkoły. Ale wieczorem ojciec oznajmił, iż pora przygotować zapas lodu na lato, trzeba więc zostać w domu do pomocy.